Anna Jagodzińska. Wszystko w rodzinie. 11 marca 2009 roku 17-letni Irek J. w odróżnieniu od swojej 11-letniej przyrodniej siostry Kasi nie poszedł do szkoły. Został w domu. Matka i ojczym wyszli do pracy. Rodzina mieszkała w centrum P, 12-tysięcznego miasteczka w województwie warmińsko-mazurskim. Koledzy z podwórka nie wspominają kumpla najlepiej. Raczej siedział w domu i nie wychodził na dwór. Po ostatnim Sylwestrze zaczęło mu coś odbijać, do wszystkich się rzucał. Jednego chłopaka pobił, nie wiem, czemu się na niego uwziął, opowiadał jeden z nastoletnich sąsiadów Irka. Drugi uzupełniał: kiedyś uciekł z domu. Szukaliśmy go, aż znaleźliśmy u babci na działce w altance. Zwiał, bo miał złe relacje z ojczymem. Pedagog szkolna nie przypomina sobie, aby Irek kiedykolwiek opowiadał jej o złych relacjach, jakie rzekomo panują u niego w domu. Twierdził, że wszystko jest w porządku. Wierzyła mu, mimo iż do prymusów o wzorowym zachowaniu nie należał. Wręcz przeciwnie. Złe oceny spowodowały, że musiał powtarzać pierwszą klasę. Nie uczył się. Miał 7 ocen niedostatecznych w pierwszej klasie, wspomina pani pedagog. Chcieliśmy go wysłać do poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale jego mama nie wyrażała na to zgody. Tłumaczyliśmy jej, że potrzebujemy wsparcia, żeby zrozumieć, dlaczego chłopak ma takie problemy z zachowaniem. Wtedy w końcu wyraziła zgodę. Stało się to w 2009 roku. Sytuacja już wtedy była niewesoła. Irek zachowywał się nagannie, systematycznie wdawał się w utarczki z kolegami. Zupełnie inną opinią cieszyła się jego młodsza siostra. Była dobrą uczennicą, nigdy nie sprawiała żadnych kłopotów. Tak o Kasi mówił dyrektor szkoły. Czasami mówiła, że kłóci się z bratem, ale to tylko tyle. Nie było żadnych znamion większego problemu, które mogłyby występować w tej rodzinie czy między rodzeństwem. Co zatem mogło być powodem nieporozumień między bratem i siostrą? Najbanalniejsza sprawa. Różnica wieku, buzujące hormony nastolatka, odmienna płeć. Dość klasyczny zestaw. Tam jednak było coś więcej. Znajoma rodzeństwa mówiła, że oni bardzo się nie lubili. Nie byli ani trochę ze sobą zżyci. Wiadomo, brat z siostrą zawsze się kłócą, ale... zawieszała głos. Nie najlepsze, a wręcz dramatycznie złe relacje, potwierdza kolega Irka. Szklankami w nią rzucał. 11 marca 2009 roku, kiedy o godzinie 15 Kasia wróciła ze szkoły, między rodzeństwem doszło do kłótni. Sprzeczki nikt nie mógł przerwać, bo rodzice byli jeszcze w pracy. Wrócili około 17. Byli zdziwieni, że córki nie ma w domu. Irek powiedział, że poszła pojeździć na rolkach. Przyjęli tę wiadomość ze zrozumieniem, ale kiedy zaczęło się ściemniać, zaczęli się niepokoić. Nieodpowiedzialne zachowanie nie leżało w naturze Kasi. Wyszli z domu, aby poszukać córki. Chodzili po okolicy, dzwonili do znajomych. Bez skutku. Nikt jej nie widział i nie wiedział, gdzie może przebywać. Po godzinie 21:00 zdenerwowani do granic możliwości podjęli decyzję, że czas zawiadomić policję. Niespełna godzinę później ojciec dziewczynki znalazł na werandzie jej ciało zawinięte w dywan. Kiedy Irek zorientował się, że rodzice znaleźli swoją córunię, schował się w piwnicy. Zdezorientowana matka chłopaka pobiegła za nim. Doszło między nimi do szarpaniny. Irek złapał za siekierę i rzucił się z nią na rodzicielkę. Zalana krwią kobieta zdołała zawołać męża, który wpadł do pomieszczenia i wyrwał chłopakowi siekierę. Awantura, podniesione głosy, wręcz krzyki nie umknęły uwadze sąsiadów. Jeden z nich wezwał policję. Irek został zakuty w kajdanki i zawieziony do policyjnej izby dziecka w Elblągu. Jego 34-letnia matka trafiła do szpitala. Udało się ją uratować. Lekarze musieli się też zająć 36-letnim ojcem Kasi. Był w olbrzymim szoku. Gdyby został sam w domu, mogłoby dojść do jeszcze większej tragedii. Co wydarzyło się w domu państwa J? Kiedy Kasia wróciła ze szkoły, zastała swojego brata w kuchni. Robił sobie kanapki. Zaczęli się sprzeczać, a po chwili nóż, którym chwilę wcześniej Irek kroił chleb, zanurzył się w ciele dziewczynki. Zadał jej aż 41 ciosów. W szyję, głowę, brzuch, klatkę piersiową. Potem zawinął ciało w dywan i wyniósł na werandę. Przed powrotem rodziców zdążył zatrzeć wszystkie ślady. Informacja o dramacie, jaki rozegrał się w domu państwa J, obiegła okolice. To była bardzo dobra rodzina. Kochana, piękna dziewczynka. Także ten młody człowiek był spokojny, bardzo dobry. Rodzice też wspaniali, nie słyszałam żadnej kłótni, mówiła tuż po zbrodni jedna z sąsiadek rodziny J. Kolejna miała podobne zdanie, ale tylko w połowie. To był spokojny chłopak. Wiadomo, czasami było słychać kłótnie między rodzeństwem. Nawet lokalny policjant, znający wszystkich w okolicy, był w szoku. Coś w tego chłopaka wstąpiło. To była normalna rodzina, rodzice pracowali, dzieci chodziły do szkoły. Nie wszyscy jednak mieli tak dobre zdanie o poprawnych relacjach w rodzinie, a dokładnie o relacjach między bratem a siostrą. Jeszcze niedawno widziałam, jak doszło między nimi do awantury, akurat przechodziłam ulicą, zeznała jedna z mieszkanek P. To było kilka dni przed tą tragedią. Koleżanki i koledzy Kasi bardzo przeżyli jej śmierć. Nie potrafili zrozumieć, jak to możliwe, że skrzywdził ją ktoś tak bliski. Siedzieli jak zaklęci. Płakali chłopcy, płakały dziewczynki, wspomina dyrektor szkoły, do której chodziła Kasia. Irek sprawiał kłopoty wychowawcze, ale takie, jakie sprawia 10-20% gimnazjalistów w jego wieku, ocenił dyrektor szkoły Irka. Był zaczepny w stosunku do kolegów, miał obniżoną ocenę ze sprawowania. Jednak nic nie wskazywało na to, że może popełnić aż taki czyn. Tymczasem koledzy nastolatka zaczęli opowiadać, że czasem im się żalił, że ma kiepskie relacje z ojczymem. Wkurzał się, że siostra jest faworyzowana przez rodziców. Motyw zabójstwa nie był początkowo znany, Irek milczał. Wreszcie przyznał się do zarzuconych mu czynów. Wyjaśnił, że rodzice faworyzowali siostrę i darzyli ją większym uczuciem. Bardzo mu się to nie podobało. Był zazdrosny o uwagę, którą jej poświęcali. Przez wiele miesięcy badań prowadzonych przez biegłych psychologów i psychiatrów oraz przepychanek między sądem a prokuraturą zadecydowano wreszcie, że Irek za swój czyn odpowie jak osoba dorosła. Rzecznik prasowa Sądu Okręgowego w Elblągu przyznała, że sprawa jest bardzo nietypowa i drastyczna. Do tego oskarżony w chwili popełnienia czynu był bardzo młody. Za to, co zrobił, mogło mu grozić nawet dożywocie, jednak ze względu na młody wiek kara mogła osiągnąć maksymalnie 25 lat pozbawienia wolności. Prokuratura postawiła Ireneuszowi J. dwa zarzuty – usiłowania zabójstwa matki oraz zabójstwa siostry. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Swoją decyzję przewodnicząca składu sędziowskiego tłumaczyła w następujący sposób. Nieletni, z uwagi na obecność mediów, stresowałby się i nie mógłby swobodnie składać wyjaśnień, co wpływałoby na prawidłowe rozpatrzenie sprawy. Irek chyba jednak nie bardzo się denerwował, bo kiedy zasiadł na ławie oskarżonych, nie zachowywał się tak, jakby czuł skruchę. Kpił sobie z sądu i był wulgarny. Fotografowi, który skierował w jego stronę obiektyw aparatu, pokazał środkowy palec. Wyrok zapadł 7 października 2011 roku. Sąd uznał Ireneusza J. za winnego zarzucanych czynów, ale z zaznaczeniem, że w chwili ich popełnienia miał ograniczoną poczytalność w stopniu znacznym. Za zamordowanie siostry i zaatakowanie matki dostał 7 lat więzienia w systemie terapeutycznym. Polega to na tym, że podczas wykonywania kary, czyli osadzenia skazanego w zakładzie karnym, będą stosowane wobec niego specjalne formy oddziaływania, przede wszystkim z udziałem psychologa, wyjaśniła sędzia. Jeśli po pewnym okresie odbywania kary w tym systemie okaże się, że skazany nie wymaga już tych szczególnych form oddziaływania, to wówczas sąd penitencjarny może zmienić system na oddziaływanie wychowawcze, które wiąże się z osiągnięciem celu resocjalizacyjnego. Wykonanie samej kary izolacji wobec takiej osoby nie przyniesie oczekiwanych skutków, ponieważ taka osoba skazana ma pewne ułomności i wymaga specjalnych środków. W dużych zakładach karnych są osobne oddziały terapeutyczne i tam jest inaczej dobrana kadra. Jest większy udział psychologów czy lekarza psychiatry. Wszystko po to, by pomóc skazanemu. Tak niski wyrok spotkał się z ostrą krytyką ze strony społeczeństwa. Informacje o sprawie, które pojawiły się w internecie, błyskawicznie komentowano. Między innymi, bydle zabiło własną siostrę z zimną krwią. Ukrył zwłoki i udawał poszukiwania. To jest ograniczenie poczytalności? Ograniczenie może być chwilowe, a to była zaplanowana zbrodnia. Mam nadzieję, że jak wyjdzie, to nie będzie zabijać z premedytacją, z zazdrości. Sąd potraktował go wyjątkowo łagodnie. Prokurator powinien zaprotestować. A potem wróci do mamusi i jej poprawi. Przy okazji również ojca zabije. To jakieś żarty? Mój kumpel dostał 6 lat za kradzieże, był z biednej rodziny i uzależniony od amfetaminy, więc to też powinna być okoliczność łagodząca. Sędzia podczas ogłaszania wyroku także był ograniczony w stopniu nawet bardzo znacznym. To jest chore. Nieporozumienia między rodzeństwem kończące się tak dramatycznie jak w opisanej powyżej historii nie są problemem występującym tylko w Polsce. Ślepa, ziejąca nienawiścią zazdrość kończy się tragicznie bez względu na szerokość geograficzną. Anna Jagodzińska. Zmieniono personalia i drobne szczegóły.